To mówię, Paryż RFI, dzień dobry, piąty dzień, przepraszam, szósty dzień tylko, że piątek, listopada. Przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa serdecznie. Za chwilę nadam wiadomości opracowane wspólnie z Katarzyną Zawicką, także autorką magazynu europejskiego z cyklu Euranet, w którym dzisiaj rozważana jest fascynująca sprawa tego, czy Mont Blanc się kurczy. Prasę przejrzeli Agnieszka Komor i Piotr Osuchowicz, który w magazynie naukowym Eureka będzie następnie mówił o tym, czym się zajmuje taksoną. To zawód. O jesieni Felliniego opowiada w felietonie filmowym Anna Rzeczycka. Piotr Błoński analizuje sytuację, w jakiej znalazł się producent Opla. Zaprosimy Państwa także do wysłuchania przygotowanego przez Radio dla Zagranicy Polskiego Radia programu z cyklu Mija Tydzień oraz powtórzymy audycję Anny Bernhardt na temat upadku komunizmu. Nasza audycja realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Jean. Tyle zapowiedzi, pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Rosja gwałtownie zareagowała na słowa polskiego ministra spraw zagranicznych o konieczności rozlokowania w Polsce wojsk amerykańskich. Psychiatra specjalizujący się w zwalczaniu stresu na polu walki zabójcą z Fort Hood w Teksasie. Socjaldemokracja szwedzka krytykuje rząd w Sztokholmie za wyrażenie zgody na pociągnięcie gazociągu rosyjsko-niemieckiego pod dnem szwedzkich wód terytorialnych. Minister kultury Francji ogłosił 2010 rokiem chopinowskim. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Moskwa w gwałtowny sposób zareagowała na deklaracje złożone przez polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który oświadczył, że Polska przyjmuje na swoim terytorium wojska amerykańskie, aby zabezpieczyć się przed ewentualną inwazją rosyjską. Tak przynajmniej utrzymuje Kreml, że tak miał Sikorski powiedzieć. Tymczasem szef polskiej dyplomacji stwierdził, że postulował rozlokowanie w Polsce jednostek NATO, ale nie wspomniał ani słowem o rosyjskiej inwazji. Powiedział natomiast, że Polska potrzebuje dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Słowa padły za oceanem w czasie wizyty ministra Sikorskiego w Waszyngtonie. Przy okazji szef polskiej dyplomacji przypomniał o niedawnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach wojskowych z udziałem 900 czołgów. Manewry odbyły się w odległości 250 km od Warszawy. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że takie wypowiedzi są świadectwem pokutujących wciąż w Warszawie najgorszych nastrojów z czasów zimnej wojny. Sikorski powiedział, że to, co w rzeczywistości zapewniło bezpieczeństwo Niemiec, to nie słowa, lecz obecność na niemieckiej ziemi 300 tysięcy żołnierzy amerykańskich, a w Warszawie można się ich doliczyć 6. Stoją przed ambasadą Stanów Zjednoczonych. W Szwecji opozycyjna partia socjaldemokratyczna ostro skrytykowała rząd w Sztokholmie za wyrażenie zgody na pociągnięcie budowanego przez Rosję i Niemcy gazociągu Nord Stream pod dnem szwedzkich wód terytorialnych. Socjaldemokraci podkreślają, że budowa gazociągu w żadnym przypadku nie leży w interesie Szwecji, a przeciwnie, jeśli się weźmie pod uwagę zagrożenia dla środowiska naturalnego. Według opozycji rząd szwedzki ugiął się pod naciskami Moskwy. 18 października Sztokholm ma gościć uczestników szczytu Unia Europejska-Rosja. Kreml w ostatnim czasie uporczywie odmawiał wzięcia udziału w szczycie. Szwecja i Finlandia zgodziły się na budowę gazociągu, który omija Polskę i państwa bałtyckie. Także w Finlandii odezwały się liczne głosy protestu przeciwko decyzji rządu w Helsinkach, który także ugiął się pod presją Rosji. W obydwu przypadkach i w obydwu państwach wysuwa się argumenty natury ekologicznej. Tymczasem według komentatorów może to być wykorzystywane przez Rosję jako element nacisku na te państwa, to znaczy państwa bałtyckie i Polskę, a także na Ukrainę, przez którą obecnie płynie 80% dostaw rosyjskiego gazu dla Europy. Bawiący w Paryżu minister spraw zagranicznych Turcji Ahmet Davutoglu pozytywnie odniósł się do pomysłu przyłączenia się francuskiej firmy GDF Suez do konsorcjum projektu gazociągu Nabucco, którego największa część biegnie przez terytorium państwa tureckiego. Ukończenie projektu przewidziano na 2014 rok. Gazociąg ma być jednym z środków uniezależnienia się energetycznego Europy od Rosji. Całkowity koszt inwestycji oceniany jest na niemal 8 miliardów euro. Budowę gazociągu, którym ma popłynąć gaz z Azerbejdżanu, Turkmenistanu i Iraku do Europy, konsorcjum rozpoczyna w 2011 roku. Wcześniej Turcja nie chciała się zgodzić na udział francuskiego przedsiębiorstwa ze względu na uznanie przez Zgromadzenie Narodowe Francji rzezi Ormian przez Turków za ludobójstwo. Słuchają Państwo Paryża RFI. 13 osób zginęło, ponad 30 zostało rannych w wyniku strzelaniny w ogromnej bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie. We czwartek po południu czasu lokalnego pracujący tam lekarz-psychiatra w stopniu majora otworzył ogień do żołnierzy. Zabójcą jest 40-letni Amerykanin palestyńskiego lub jordańskiego pochodzenia Malik Nadal Hassan, który miał wyjechać do Afganistanu. Hassan specjalizował się w zapobieganiu stresowi na polu walki. Postrzelony zabójca został przewieziony do szpitala. Jego stan określono jako stabilny. Prezydent Obama przed kamerami telewizji złożył kondolencje rannym i rodzinom ofiar. Uzbrojony w 2 pistolety Malik Nadal Hassan zaczął strzelać do żołnierzy przebywających w budynku, w którym prowadzone są badania lekarskie przed wysłaniem ich do Iraku lub do Afganistanu. Następnie zabójca udał się do sali, gdzie na uroczystości rozdania dyplomów zgromadziło się 600 osób. Wielu żołnierzy zareagowało natychmiast i zamknęło drzwi auli, poinformował generał Cohen, który dodał, że zabójcę w jego morderczym pochodzie zatrzymała kobieta cywil, która pierwsza otworzyła do niego ogień. Nieznane są motywy, jakimi kierował się zabójca. W wywiadzie udzielonym w telewizji kuzyn napastnika stwierdził, że Malik Nadal Hassan skarżył się na dyskryminację z powodu arabskiego pochodzenia i z tego powodu wynajął adwokata, chcąc opuścić szeregi armii. Hassan jest przeciwnikiem amerykańskiej misji wojskowych na Bliskim Wschodzie. Niedawno dowiedział się, że w listopadzie zostanie wysłany do Afganistanu. Służby federalne interesowały się Hassanem już od kilku miesięcy. Powodem miały być jego publikacje w internecie. Malik Nadal Hassan był praktykującym muzułmaninem, ukończył prestiżową Virginia Tech.
Francja, zazwyczaj bardzo ostrożna w swych komentarzach dotyczących Tunezji, w piątek zrezygnowała z zachowywania dystansu, aby wyrazić poważne zaniepokojenie losem obrońców praw człowieka w tym kraju, gdzie prasa i opozycja podlegają bardzo ścisłej kontroli. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych oznajmił, że te niepokoje zostały zakomunikowane ambasadzie Tunezji w Paryżu. Przedstawiono je również pozostałym partnerom Francji w Unii Europejskiej. Rzecznika pytano o sprawę aresztowanego dziennikarza Taufika Benbrika, który pozwolił sobie na krytykowanie prezydenta Zine El Abidina Ben Alego, wybranego ponownie na najwyższe stanowisko państwowe w ubiegłym miesiącu. Obchodzi on 22. rocznicę pozostawania na czele państwa. Aresztowanemu dziennikarzowi grozi kara do 5 lat więzienia. Organizacja Reporterzy Bez Granic oraz francuska Lewica zaapelowały do władz tunezyjskich o anulowanie tego aresztowania.
60 osób zginęło, 40 zostało rannych, około 16 tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia ich domów w wyniku walk na tle etnicznym, jakie toczą się w Demokratycznej Republice Konga w północno-zachodniej części kraju. 7 osób nielegalnych imigrantów, w tym 5 dzieci, utonęło w wyniku wywrócenia się łodzi w okolicach południowo-zachodnich wybrzeży Turcji w pobliżu greckich wód terytorialnych. 13 osób zostało uratowanych. Imigranci pochodzili z Afganistanu.
Frédéric Mitterrand, minister kultury Francji, ogłosił rok 2010 rokiem chopinowskim. Na uroczystościach inauguracyjnych obecny był polski minister kultury Bogdan Zdrojewski. Polskie władze chciałyby, żeby Chopin 2010 stał się wielkim wydarzeniem międzynarodowym, unaoczniającym ogromną różnorodność i bogactwo twórczości naszego sławnego rodaka. Komisariat imprezy wzięły na swe barki Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw Europejskich. We Francji komisarzem obchodów będzie Alain Duhaul, muzykolog i poeta. Poza licznymi koncertami przewidziano specjalne wydania książek, audycje, wystawy i sesje naukowe.
W Paryżu rozpoczął się niecodzienny proces. Gigant w dziedzinie mody i produkcji perfum, firma Chanel, została oskarżona przez jednego z podwykonawców World Tricot o przywłaszczenie sobie wzoru do niego należącego. World Tricot domaga się 2,5 miliona odszkodowania. I to były wiadomości RFI z Paryża. Pora na piątkowy przegląd prasy. Gazety poranne przeczytała Agnieszka Gumor, a Le Monde'a Piotr Osuchowicz. Posłuchajmy najciekawszych komentarzy.
Na 3 dni przed 20. rocznicą upadku muru berlińskiego dziennik Le Figaro zamieszcza wyznania Angeli Merkel, pani kanclerz przybyłej ze wschodu, jak ją nazywa, w których wspomina ona ostatni dzień istnienia NRD, jak pisze Le Figaro. Za checkpointem zaczynało się państwo bezprawia, wspomina pani kanclerz, która zauważa jednakże, iż mimo wszystko miała piękne dzieciństwo. Prezydent François Mitterrand nie umiał się wczuć w naszą walkę, dodaje, wspominając rok 1989. Nie byłam działaczką opozycyjną, przyznaje pani Merkel, córka pastora, ale od wczesnych lat dziecinnych miałam bardzo krytyczną wizję systemu. 20 lat później wielu dawnych wschodnich Niemców wspomina stare dzieje z nostalgią. Nie było wolnych wyborów, była dyktatura proletariatu, ale wszystko nie było czarne albo białe, zauważa Angela Merkel. Zjednoczenie Niemiec było wielką szansą. W NRD znaliśmy ciężar nazistowskiej przeszłości, ciążył na nas komunizm, mówi pani kanclerz. Ale nie można całej tej przeszłości wymazać w ciągu jednej nocy. Straciliśmy całe pokolenie. Świat się otworzył, ale wschodni Niemcy nie wiedzieli, co to był parmezan. Ludzie nie są przeciwni idei zjednoczenia, ale wypełnia ich pewien rodzaj smutku, przyznaje Angela Merkel. W ówczesnym czasie zszokował ją Otto Schily, jeden z baronów SPD, który stwierdził, że Niemcy ze wschodu przyszli szukać na zachodzie bananów. Ta zachodnia arogancja wciąż daje się wyczuć, dodaje pani Merkel, którą dzieciństwo spędzone w NRD nauczyło legendarnej dyskrecji. 10 miesięcy po zamieszkach, do jakich doszło w regionach i terytoriach zamorskich Francji, Dom-Tom. W Paryżu rozpoczęła obrady komisja międzyministerialna, której przewodzi sam prezydent Sarkozy. Jej zadaniem ma być wyznaczenie celów rozwoju dla tych regionów. Ich mieszkańcy oczekują wiele od metropolii. La Croix zamieszcza szczegółowe kalendarium z kryzysu socjalnego, jaki wstrząsnął Dom-Tomami na przełomie 2008 i 2009 roku. Wszystko zaczęło się 23 listopada 2008 na Gujanie ulicznymi barykadami wzniesionymi w proteście przeciwko podwyżce cen na benzynę. Dziennikarze La Croix przeprowadzili rozmowy z różnymi osobistościami, wśród których są politycy, pisarze, przedsiębiorcy i związkowcy, a także biskup Réunion, na temat, jak głosi tytuł artykułu, stanu niezadowolenia, jaki wciąż daje się wyczuć w terytoriach zamorskich. A lista jest długa. Degradacja warunków życia, silne aspiracje narodowe, wola przeciwdziałania perwersyjnym owocom społeczeństwa budowanego jedynie na zysku, problemy uzależnień od narkotyków i alkoholu, rozdziew między dążeniami ludności a środkami, jakimi ona dysponuje. Gwadelupa, Gujana, Martynika, Réunion znajdują się w stanie permanentnego kryzysu od 30 lat pod względem ekonomicznym, tożsamościowym, moralnym. I tak dalej, twierdzi martynikański pisarz Rafael Confion. Kryzys ogólnoświatowy spowodował także spustoszenie na Karaibach i innych terytoriach zamorskich Francji. Stosunki społeczne pogorszyły się, więcej jest ludzi biednych, więcej jest też dotychczas samowystarczalnych pracowników, którzy pukają dziś do drzwi placówek pomocy społecznej. Podczas gdy nowa komisja obraduje na temat rozwoju terytoriów zamorskich, stare postanowienia wciąż nie znalazły zastosowania. Na tym tle zrozumiały staje się pesymizm tamtejszych mieszkańców. Z innych artykułów dzisiejszej prasy wymieńmy jeszcze w dalszym ciągu na łamach La Croix trudności, jakie napotyka polityka prezydenta Sarkozy'ego w połowie jego mandatu i szaleństwo sondaży popularności finansowane ze Skarbu Państwa. A także ciekawe dossier na łamach Le Parisien, gdzie czytamy o nowych sposobach na tropienie pracownika w miejscu pracy przez pracodawcę. A gdzie pracodawca nie może, tam szpiega pośle. Niektóre firmy wprowadzają u siebie system donosicielstwa. Praktykę tę zaczynają jednak kontestować francuskie sądy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Olivier Truc, korespondent Le Monde w Sztokholmie, pisze o zgodzie ostatnich dwóch państw na przebieg przez zarządzane przez nich wody rosyjskiego gazociągu Nord Stream. Zrobiły to w czwartek Szwecja i Finlandia. Nastąpiło to w 2 tygodnie po zgodzie Danii na przebieg pod dnie Bałtyku gazociągu o długości 1223 km. Pozostaje jedynie oficjalna zgoda Rosji i Niemiec, ale nie należy się tu spodziewać żadnej niespodzianki. Władze Finlandii uzależniają jedynie swą ostateczną decyzję od decyzji Regionalnej Agencji Środowiskowej, która ma być podjęta w najbliższych dniach. Dla konsorcjum Nord Stream to wielkie zwycięstwo. Z wszystkich krajów najmniej pewna była decyzja Szwecji. Szwedzki minister środowiska Andreas Carlgren podkreśla, że gazociąg przebiega przez wody międzynarodowe w szwedzkiej strefie ekonomicznej na Bałtyku oraz że jest to w całkowitej zgodzie z prawem międzynarodowym. Szwedzka opozycja ostro krytykuje decyzję centroprawicowego rządu w Sztokholmie. Jej szefowa Mona Sahlin twierdzi, że zielone światło dane dla Nord Stream jeszcze bardziej uzależnia Europę od rosyjskiego gazu i niesie ze sobą poważne zagrożenie dla naszego środowiska. Każda nowa inwestycja w przesyłanie gazu naturalnego opóźnia inwestycje w energie odnawialne. Nord Stream daje niesłychane możliwości wywierania przez Moskwę nacisków ekonomicznych na całą Europę, mówi. Szwedzcy konserwatyści z kolei uważają, że, jak mówi wspomniany minister Karlgren, żaden szwedzki rząd przy zdrowych zmysłach nie sprzeciwiałby się prawu międzynarodowemu i gazociągowi. Konsorcjum wiele uczyniło dlatego, aby opłacić najlepszych lobbystów. Udało im się nawet zwerbować byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, który został prezesem konsorcjum z 51% udziałem rosyjskiego Gazpromu. Karl Bildt, szwedzki minister spraw zagranicznych, którego nazwisko wymieniane jest wśród kandydatów na stanowisko szefa dyplomacji Unii Europejskiej, był członkiem Rady Nadzorczej firmy o nazwie Vostoknafta, której aktywa składały się w około 90% z akcji Gazpromu. W Finlandii Nord Stream powiązany jest z biurem byłego socjaldemokratycznego premiera tego kraju, Paavo Lipponena. Bez komentarza.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Jak wynika z ostatnich pomiarów przeprowadzonych we wrześniu przy pomocy GPS-u, najwyższy szczyt Europy Mont Blanc zmalał w ciągu ostatnich 2 lat o 45 centymetrów. Ponoć jest to wina pogody, czyli opadów śniegu. Czy jednak przy pomiarach wysokości szczytów można brać pod uwagę grubość pokrywy śnieżnej? Z tym pytaniem zwracam się do pana Krzysztofa Recielskiego, geografa o specjalności geomorfologia, czyli do specjalisty od ukształtowania powierzchni Ziemi.
Oczywiście chcielibyśmy, mierząc wysokość różnych szczytów, mierzyć ich wysokość w miejscach, gdzie szczyty te nie są pokryte jakąś pokrywą śnieżno-lodową. Oczywiście możemy to robić w przypadku takich szczytów, które tą pokrywą pokryte nie są. Gdybyśmy jednak brali pod uwagę grubość tejże pokrywy, to trzeba by było w jakiś sposób ją stabilizować, żeby wiedzieć, ile w danym roku tej pokrywy przybyło albo ubyło. Więc myślę, że dla zaznaczenia prawdziwej wysokości szczytów nie należałoby brać pod uwagę pokrywy śnieżnej czy lodowej, znajdującej się na wierzchołkach gór.
Czy mogą być jakieś inne powody różnic w pomiarach wysokości Mont Blanc, czyli tych sławetnych 45 centymetrów, oprócz tego, że jest to wina pokrywy śnieżnej?
Wydaje mi się, że jeżeli w przeciągu 2 lat w taki znaczący sposób ubywa nam szczytu w łańcuchu alpejskim, to może być to, oczywiście ja nie mam żadnych innych informacji, może być to wina po prostu jakości przeprowadzanych pomiarów. Trzeba by się dowiedzieć, jakimi metodami prowadzono, jakiego użyto sprzętu, jakie zrobiono w końcu założenia do tychże pomiarów. Natomiast wydawałoby się, że raczej w przypadku szczytu Mont Blanc tendencje powinny być wzrostowe, bo mamy tutaj do czynienia z górą w systemie alpejskim. System alpejski wciąż idzie do góry. Napierająca płyta afrykańska, mówiąc już językiem geofizyków, wciąż napiera na płytę europejską i szczyty w obrębie łańcucha alpejskiego powinny mieć tendencje wzrostowe. Więc tutaj, jeżeli w przeciągu 2 lat zmalało nam 45 centymetrów, no to musielibyśmy się dowiedzieć jakichś szczegółów, w jaki sposób były prowadzone badania, co przyjęto za punkt wyjścia i może wtedy by się wyjaśniła ta sprawa tajemniczego obniżenia się najwyższego szczytu Europy.
Czyli możemy mieć nadzieję, że to tylko błędy pomiarowe, a tak naprawdę Mont Blanc nam rośnie z każdym rokiem.
Myślę, że tak to wygląda, a dla wytrawnych turystów nawet jeżeli on zmalał o 45 centymetrów, nie będzie to miało żadnego znaczenia, żeby co roku pielgrzymki chciały wejść na najwyższy szczyt Europy.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Niespodziewana decyzja dyrekcji General Motors o niesprzedawaniu Opla wywołała istną międzynarodową burzę. Największą w Niemczech, gdyż negocjacje w sprawie wykupu Opla przez kanadyjską spółkę Magna wraz z rosyjskim bankiem państwowym Sberbank były już zakończone i z dnia na dzień czekano na podpis. W Niemczech prócz dyrekcji firmy i centrum rozwojowego są 4 zakłady Opla zatrudniające ponad połowę jego 55 tysięcy pracowników w Europie. W innych krajach, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii i Polsce, wiadomość nie wzbudziła tak wielkich emocji jak w Niemczech, ale wznowiła napięcie w oczekiwaniu na ujawnienie planu restrukturyzacji przygotowywanego przez General Motors. Na wstępie można sobie jednak pozwolić na ogólniejszą optymistyczną uwagę. Jeśli General Motors, uratowany od całkowitego bankructwa dzięki zastrzykowi 60 miliardów dolarów państwowej pomocy, postanowił nie sprzedawać swej filii, to dlatego, że ma poważne przesłanki do przekonania o przebudzeniu się rynku i opłacalności produkcji w najbliższych latach. W USA General Motors odzyskuje udziały w rynku, osiągając poziom 21%, w Chinach sprzedaż wzrosła o 55%, słowem firma ma perspektywy. Kryzys gospodarczy skończył się przynajmniej na tyle, że można myśleć o przyszłości. A dla przyszłości GM Opel jest ważny nie tylko jako oparcie na rynku europejskim, który jest może mało dynamiczny, ale za to pojemny. Także dlatego, że filia ta dysponuje technologiami i centrum rozwojowym, z których korzysta cały koncern. Ten pozytywny aspekt całej sprawy przesłaniają z jednej strony okoliczności podjęcia owej decyzji, a z drugiej troski zatrudnionych w zakładach Opla pracowników oraz rządów, które starają się bronić ich interesów. Nade wszystko zaś ekonomiczne i nawet socjalne aspekty sprawy ustępują przed aspektami politycznymi. W sprzedaż Opla, konsorcjum Magny i Sberbanku zaangażował się zdecydowanie rząd niemiecki, eliminując najpierw jako ewentualnego nabywcę Fiata. W zakup Opla zaangażował się zaś z wielkim animuszem rząd rosyjski, który widział w tej operacji rozliczne korzyści ekonomiczne, technologiczne i polityczne. Toteż ani Angela Merkel nie kryła swego oburzenia, ani Władimir Putin nie zdołał ukryć swej irytacji, tym bardziej, że nie zostali oni nawet uprzedzeni o zmianie stanowiska dyrekcji General Motors. Notabene nie został o niej na czas uprzedzony nawet Barack Obama, który tego samego dnia rozmawiał w Waszyngtonie z Angelą Merkel. Irytację Putina można łatwo zrozumieć. Nabycie Opla miało przyczynić się do modernizacji rosyjskiego przemysłu motoryzacyjnego, miało być emblematycznym przykładem integrowania się rosyjskiej gospodarki z europejską, miało wreszcie ogromne symboliczne znaczenie, wszak Rosjanie mieli ratować firmę zmarnowaną przez Amerykanów. Wszystko to zdmuchnęło jedno posiedzenie naczelnej dyrekcji General Motors. Posiedzenie, które było skądinąd burzliwe. Trudniej za to zrozumieć istną histerię, która opanowała niemiecki rząd, a równolegle związki zawodowe, które zaapelowały do manifestacji protestu. Owszem, zostali oni wszyscy zaskoczeni. Rząd niemiecki udzielił ponad miliardowej pomocy finansowej, by umożliwić firmie przetrwanie. Ale General Motors zobowiązuje się ten kredyt zwrócić. Zresztą część już zwrócił. Związki zawodowe w przeddzień tej niespodziewanej decyzji podpisały z Magną umowę, godząc się na okrojenie funduszu płac o 260 milionów euro w zamian za ograniczenie masowych zwolnień. Nazajutrz ogłosiły, że dla GM jest ona nieważna. Związki te twierdzą, że walczyły o utrzymanie zatrudnienia również w pozaniemieckich zakładach Opla. Trudno przyjąć to za dobrą monetę. W planach GM liczba zwolnień, 10 tysięcy na 55 tysięcy, jest z grubsza taka sama jak w planach Magny. Plany te mogą się więc różnić tylko geograficznym ich rozmieszczeniem. Dla Belgów nie zmienia to nic. Wiadomo, że zakłady w Antwerpii są i tak skazane. Natomiast Brytyjczycy, Hiszpanie i Polacy mają większe zaufanie do GM niż do kanadyjsko-rosyjskiego konsorcjum. Z ulgą odebraliśmy decyzję Rady Nadzorczej GM, mówi szef Solidarności Gliwickiego Opla Sławomir Ciebiera. GM będzie podejmował decyzję kierując się ekonomią, a nie polityką.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Jesień w Paryżu stoi pod znakiem Federico Felliniego. 50. rocznica wejścia na ekrany Słodkiego Życia z Marcello Mastroianiem i Anitą Ekberg uczczona została przez Francję kilkoma wystawami, paroma retrospektywami, nowymi wydaniami DVD z filmami Maestro i książkami na temat jego twórczości. Do 27 stycznia 2010 roku w Muzeum Jeu de Paume czynna jest wystawa zatytułowana Fellini Wielka Parada, która prezentując fotografie, szkice, plakaty filmowe, wycinki z prasy i fragmenty nagrań wideo, próbuje przeniknąć tajniki barokowej wyobraźni włoskiego reżysera i jego wpływ na świat współczesny. Paryska Cinémathèque postawiła przed sobą ambitne zadanie pokazania wszystkich filmów nakręconych przez Felliniego i nosi w związku z tym stosowny tytuł Tutto Fellini. Mimo licznych wznowień na DVD trudno odmówić sobie przyjemności obejrzenia na dużym ekranie takich filmów jak Amarcord czy 8,5. Nie mówiąc już o dziełach zrealizowanych przez Felliniego w młodości, światłach Varieté, Niebieskim ptaku, filmach innych reżyserów, do których napisał on scenariusze, Rzym Miasto Otwarte Roberto Rosselliniego oraz filmach, które nakręcił wspólnie z innymi, tak na przykład jak to było w przypadku Boccaccia 70, składanki z 1962 roku, pod którą oprócz Felliniego podpisali się również Luchino Visconti i Vittorio De Sica. Zaletą przeglądów Cinémathèque jest bez wątpienia fakt, że wpisuje ona Felliniego w epokę i szerszy nurt kulturalny. Fellini urodził się w drobnomieszczańskiej rodzinie w Rimini nad Adriatykiem. Wcześniej wykazał się zdolnościami do rysunku i karykatury. W 1939 roku w wieku 19 lat ruszył ze swego rodzinnego miasta do Rzymu. Znalazł tam posadę w satyrycznym przeglądzie Marc Aurelio, z którego usług korzystał także przemysł kinematograficzny. Poznał Roberta Rosselliniego, czołowego twórcę neorealizmu, z którym rozpoczął bardzo ciekawą współpracę trwającą kilka lat. Fellini był wielkim miłośnikiem komiksu, kabaretu i cyrku. Interesowała go kultura ludowa i rozmaite formy rozrywki. Jego paradoksalne na pozór spotkanie z neorealizmem obrodziło nieoczekiwanymi owocami. Dziełem ogromnym, onirycznym i jednocześnie ogromnie wyczulonym na świat, wizjonerskim, zżeranym przez egzystencjalny niepokój. Już w swych pierwszych sukcesach filmowych, takich jak Wałkonie z 1953 roku, portrecie grupy obijających się młodych prowincjuszy, czy obrazie La Strada, Fellini wyraził wielkie umiłowanie dwuznaczności łączące groteskę i melancholię w pierwszym przypadku oraz fantazję i melodramat w drugim. W następnych swych filmach, w których rolę główną grał Marcello Mastroianni, reżyser przyjął postawę bardziej refleksyjną. Środowisku filmowemu, które odmalował w swym arcydziele 8,5, bogatej burżuazji rzymskiej ze Słodkiego Życia, pokazał okrutne i bardzo bolesne lustrzane odbicie, inaugurując równocześnie nowy styl narracji, pokawałkowanej, obsesyjnej i epizodycznej. Załamanie nastąpiło w 1965 roku. Giulietta od duchów okazała się artystyczną klęską. Jej autor, powalony przez atak serca, o mało nie pożegnał się z życiem. Od tego czasu jego dzieło naznaczone było obsesją śmierci. Satyricon, Casanova, pogrążając się w meandrach podświadomości i powracając natrętnie do okresu dzieciństwa. Roma, Amarcord. Ostatni okres twórczości Federico Felliniego, lata 80., przybrały formę walki ze społeczeństwem spektaklu i triumfującym materializmem. Powstały A statek płynie, Ginger i Fred, Wywiad. Walka Felliniego była patetyczna i z góry skazana na przegraną. Wraz z nim umierało całe włoskie kino, mordowane przez telewizję i znikające powoli z pejzażu kulturalnego. Co było linią przewodnią twórczości Felliniego? Pokrewne Rablemu spojrzenie na włoskie społeczeństwo, obsesja kobiet, magia spektaklu, odrzucenie dojrzałości, epikureizm, rozczarowanie. Nino Rota, ukochany kompozytor Felliniego, uważał, że dzieło mistrza najlepiej podsumowuje prośba, którą od niego kiedyś usłyszał. Było to polecenie skomponowania do jednego z jego filmów radosnej muzyki, która byłaby trochę smutna.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Przebywającego w Paryżu z serią wykładów, z których jeden omówiliśmy przed paroma tygodniami, profesora Jacka Oleksyna z podpoznańskiego Laboratorium Ekofizjologii i Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, poprosiłem o wyjaśnienie dość specyficznej specjalizacji biologicznej o nazwie taksonom. Chodziło mi zwłaszcza o klasyczną jej odmianę tej specjalizacji. Specjaliści z tej dziedziny zaczynają być przywracani do łask.
To są specjaliści, którzy potrafią rozpoznawać najogólniej rzecz ujmując gatunki. To zarówno roślin, zwierząt, mikroorganizmów i tak dalej. To są ludzie reprezentujący klasyczne dyscypliny. Taksonomia powstała od zarania wieków, można powiedzieć, od czasu, kiedy ludzie zaczęli się interesować otaczającą ich przyrodą, próbowali klasyfikować na najróżniejsze sposoby gatunki roślin czy zwierząt ich otaczające. We współczesnym wydaniu taksonomia jest głęboko zakorzeniona w przełom XVIII i XIX wieku. I otóż okazało się, że tak jak wszyscy naukowcy także ulegają modom, że modnym stało się studiowanie biochemii, inżynierii genetycznej, genetyki i tego rodzaju dyscyplin. I zarówno uczelnie, jak i instytucje badawcze, mając takie budżety na naukę, jakie mają, i podejmując decyzję, kogo pozbyć się w pierwszej kolejności, pozbywano się tych, zapotrzebowanie na wykłady których było coraz mniejsze. W jednym z ostatnich numerów Nature jest symptomatyczny artykuł mówiący właśnie o tym, jak niepowetowane straty dla naszej nauki może wywołać zniknięcie tych ludzi. Niektórzy myślą, że we wszystkim wyręczy nas taksonomia genetyczna oparta na metodach molekularnych, ale nie zapominajmy o tym, że wyjściowym materiałem porównawczym są badania genetyczne wykonane na dobrze oznaczonych przez klasycznych taksonomów gatunkach. Jeden z moich kolegów amerykańskich z mojej uczelni powiedział, że gdyby jego dzieci były młodsze, to wcale nie namawiałby ich, tak jak to zrobił, uczyły się biochemii, aby poszły właśnie na klasyczną taksonomię, ponieważ za kilka lat to oni będą najbardziej poszukiwanymi specjalistami.
To znaczy, że w Stanach Zjednoczonych jest coraz mniej, ale jeszcze troszkę się w Polsce zostało, prawda?
Właśnie. I to jest... niestety podążamy za trendami. U nas oni pozostali jeszcze na uczelniach z powodu różnic w polityce zatrudnieniowej. Natomiast w mojej macierzystej placówce, w Instytucie Dendrologii, który rozwinął się wokół klasycznych dyscyplin taksonomicznych, jest najbardziej znany na świecie właśnie z tego rodzaju badań, mamy ich coraz mniej. Dlatego, że bycie taksonomem wydaje się niejednokrotnie za mało klasycznym taksonomem, za mało przyciągające, za mało interesujące dla tych, którzy decydują o tym, kto ma gdzie pracować. Także nawet w tych ośrodkach, które tradycyjnie słynęły z tego, że posiadały dobre grupy taksonomiczne, nawet w naszej części świata są oni ginącym gatunkiem, jeśli można się tak wyrazić. Największe odkrycia są na styku różnych dziedzin. Jeśli prześledziłby ktoś, no dajmy na to czasopismo Ecology, które jest sztandarowym pismem ekologów zarówno roślin, jak i zwierząt, to okazuje się, że w początkach swego istnienia ponad 90% artykułów było jednoautorskich. Jeden autor tylko tam występował. Natomiast do rzadkości w tej chwili należy. Ja osobiście nie pamiętam już, kiedy widziałem artykuł eksperymentalny w tym czasopiśmie, który miałby tylko jednego autora. Wynika to ze ścisłej specjalizacji, ale jednocześnie z naturalnej dla naszego środowiska tendencji do blokowania się w grupy, które mogą zająć się problemami nieprzyczynkowymi.
Mówił profesor Jacek Oleksyn z podpoznańskiego Kurnickiego Laboratorium Ekofizjologii i Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. A w naszym studiu dziś panowie Mariusz Borkowski i Andrzej Jonas wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Prezydent Czech podpisał wreszcie traktat lizboński, to znaczy te dokumenty ratyfikujące. Mamy zakończony długi proces, za nami podwójne referendum w Irlandii, właśnie ten sprzeciw prezydenta Czech. No i postawmy sobie teraz wreszcie pytanie, czy to jest dobry traktat i jaką Polska będzie miała pozycję w tej Unii Europejskiej pod rządami nowego traktatu. Andrzej Jonas?
To jest nowe otwarcie w Unii Europejskiej, bez wątpienia, i z takim, sądzę, westchnieniem ulgi w całej Unii Europejskiej przyjęto wieści z Hradczan, że w rezultacie podpis został złożony i tym samym przechodzą do historii te trzy takie progi, o które potykał się traktat. Przykro, że jednym z progów, w naszym przynajmniej odczuciu, bo może w europejskim nie, był także ratyfikacyjny podpis naszego prezydenta. Ale szczęśliwie to wszystko przeszło już do historii i teraz Europa musi okazać zdolność skorzystania z tego traktatu.
Bo to okaże?
Bo to wcale nie jest takie proste. Ja myślę, że okaże na sposób europejski. To znaczy...
To nie brzmi optymistycznie.
To jest bardzo optymistycznie, panie redaktorze, dlatego że Unia Europejska dowodzi, że jakkolwiek robi rzeczy powoli, z zastanowieniem, potykając się o własne nogi, pokrętnie, to przecież ciągle rozwija się ten projekt, który w istocie jest projektem takiej bezustannej ewolucji, takiego instatu nascendi, jest ten projekt europejski. Rozwija się moim zdaniem nadzwyczajnie. Proszę porównać Europę sprzed 50 lat i Europę dzisiejszą.
Mariusz Borkowski, no rzeczywiście to porównanie będzie wyglądało bardzo dobrze, ale czy ten traktat lizboński spełni oczekiwania, bo on miał nadać taki impuls rozwoju Unii Europejskiej, a już zaczynają się dyskusje polityczne nad tym, czy ten tak zwany prezydent Unii Europejskiej ma być politykiem charyzmatycznym, czy może raczej takim sprawnym organizatorem. No jeżeli nie będzie miał charyzmy, to nie będzie impulsu. No,
interesy po prostu są tu rozbieżne i to jest całkiem zrozumiałe. Ja tutaj konstrukcję europejską przyrównałbym do wieżowca ogromnego, który się buduje. Górne piętra są jeszcze w planowaniu. My jesteśmy gdzieś tam w połowie tego wieżowca i za każdym razem, kiedy wchodzimy na wyższe piętro... No, tego bym nie powiedział. Natomiast jeśli rzeczywiście sprawimy to, co było przed 50 lat, jaki to był projekt i co teraz mamy, to pokonaliśmy ładnych kilkanaście pięter i teraz to, że wszystkie te obawy czy przeszkody uniemożliwiające wcielenie w życie traktatu lizbońskiego są już usunięte, oznacza, że weszliśmy definitywnie na konkretne już wyższe piętro i zaczynamy znowu się wspinać po tych schodach mozolnie i jak zawsze w Unii Europejskiej, bo tak zawsze w jej historii było, że są rozbieżne interesy i to, co pan Andrzej mówił, te mozolne dochodzenie do wspólnego stanowiska, mimo znakomitych różnic, które są. Jest pewną wartością dodaną. Być może nas może to denerwować nie już zbyt wolno. Chcielibyśmy szybciej i widzieć konkretnie. Natomiast ta budowla im jest budowana porządniej, solidniej, z pewnymi oporami, to ma większe szanse. Domy, które się szybko bardzo buduje do góry, często się przewracają. Jeśli o to chodzi, to jest pierwsza sprawa, a więc to mozolne wspinanie się jest istotne. Po drugie, budujemy całkowicie nową jakość. Historia Europy, jeśli sięgniemy jeszcze wcześniej, to było mnóstwo różnych sprzecznych interesów, antagonizmów politycznych, gospodarczych, kulturowych. W związku z tym nie spodziewajmy się, że tak jak zapala się światło, to nagle zrobi się jasność i będzie nowa Unia. Natomiast to, że my dobudowujemy, jesteśmy pod pewną presją i gospodarczą, i polityczną, sprawia, że wszyscy aktorzy tego całego procesu mają świadomość, że ten budynek musi być wzniesiony. Mimo pewnych trudności i zmitrężenia, pewnego czasu, chociażby przy tych podpisach. Nikt nie mówił i nikt nie szantażował nikogo, tak jak i Klausa. Nie szantażowano, nie podpiszesz, to cię wyrzucimy. Dochodzono powoli, żeby dojrzał.
Czyli jednak rozwijamy się, Andrzej Jonas.
No bo przy tej okazji zawsze warto przypomnieć nam wszystkim, w tym i naszym słuchaczom, co to jest, po co istnieje i z czego się wzięła Unia Europejska. Jeżeli zapomnimy o tych źródłach, to będziemy malkontentami. Otóż różnice interesów były, są i będą zawsze. Kiedyś istniał sposób rozwiązywania tych różnic. To były wojny. Dzisiaj znaleźliśmy taki sposób, żeby się szarpać w gabinetach. To jest znacznie lepszy sposób.
W naszym studiu, przypomnę, panowie Mariusz Borkowski i Andrzej Jonas. Kolejny temat z pogranicza gospodarki i polityki. Szwecja wyraziła zgodę na przebieg rosyjsko-niemieckiego gazociągu północnego po dnie Bałtyku przez jej strefę ekonomiczną. Inne kraje też się zgodziły. To oznacza, że właściwie zniknęła ostatnia przeszkoda, na którą Polska jeszcze liczyła przy budowie tego gazociągu. My żeśmy się bardzo sprzeciwiali tej inwestycji, twierdząc, że ona pogarsza nasze bezpieczeństwo energetyczne. No, tymczasem projekt będzie realizowany. Przegraliśmy tę batalię, Mariusz Borkowski.
No tak, chyba od początku było brak realizmu wśród naszych elit politycznych. Wiadomo było, że Europa bardzo liczy na rosyjski gaz i na warunkach, na jakich dogada się z Rosją, to my niewiele mamy wpływu. Po drugie, oczywiście tracimy, jeśli chodzi, bo bezpiecznie jest mieć rurę na własnym terytorium i mieć jakąś tam kontrolę, chociaż to jest czysto teoretyczne, że przecież nie zamknęlibyśmy kurka gazowego w zachodniej Europie, jeśli byśmy mieli trudności z odebraniem gazu z Rosji. Natomiast oczywiście Rosja może mieć pewne skłonności do szantażowania, że jak gazociąg nie przechodzi przez nas, to te gazociągi stare, to co było w przypadku Litwy, mówi się o tym, że są wyeksploatowane, trzeba je reperować, w związku z tym się zamiera. Myśmy tego nie brali pod uwagę. I trzeba było wtedy wiedzieć, że jeśli układ polityczny i gospodarczy jest taki, jaki jest w Europie, że prędzej czy później ten gazociąg, mimo że jest znacznie droższy niż lądowy, pójdzie drogą bałtycką, wówczas trzeba było, tak jak nam oferowano, podłączyć się do gazociągu i mieć tą gwarancję, że nie zostaniemy z tą rurą, którą można bardzo łatwo zamknąć. Niemniej jednak, chyba teraz należy zrewidować nasze podejście i po prostu przyłączyć się do wspólnoty tej europejskiej i patrzeć, jak tu bezpiecznie uzyskać dopływ gazu, między innymi ze strony albo czeskiej, albo słowackiej, od tych gazociągów, które tam dochodzą, od strony niemieckiej, po to, żeby były alternatywne źródła dopływu tego samego rosyjskiego gazu.
Andrzej Jonas, podłączymy się do tej rury?
To zależy od tego, czy okażemy dostatecznie dużo odwagi na rynku wewnętrznym. Nie na rynku międzynarodowym, tylko na arenie wewnętrznej. To jest ten Nord Stream, to jest typowy przekładaniec gospodarczo-polityczny, z którego w Polsce w znacznej mierze uczyniono problem natury politycznej. Miarą naszej niezależności i wolności miało być to, jak mocno sprzeciwiamy się temu gazociągowi.
Ale Rosja chyba też ustawiała trochę tę sprawę.
Ja myślę, że myśmy ustawiali tę sprawę, oczywiście także na bazie tego, że ten gazociąg ze względów ekonomicznych jest dla nas niekorzystny, bo tracimy ten nasz atut kraju tranzytowego. Oczywiście, że to jest strata, ale jeżeli nie można wygrać wszystkiego, to trzeba starać się wygrać trochę, zwłaszcza wtedy, kiedy było jasne, że to jest projekt europejski, to nie jest projekt rosyjsko-niemiecki, jakkolwiek presja Niemiec na resztę partnerów z Unii Europejskiej była ogromna, to jest to projekt europejski dawno zatwierdzony przez instytucje europejskie. My powinniśmy stosować starą zasadę. Jeśli nie możesz wygrać, to przyłącz się do zwycięzców. Starajmy się do nich przyłączyć korzystnie od strony ekonomicznej. Politycznie moim zdaniem to jest projekt niegroźny, ponieważ będzie ten gazociąg pod kontrolą Unii Europejskiej. A Unia Europejska to my przecież.
Andrzej Jonas i Mariusz Borkowski. Kolejny temat na dziś to wizyta szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Wizyta, która w Polsce oczywiście była obserwowana, ale tak naprawdę burzę wywołała w Rosji za naszą wschodnią granicą. Rzekomą wypowiedzią ministra, który powiedział, że chcemy, aby w Polsce stacjonowało więcej żołnierzy amerykańskich, by w ten sposób sprzeciwić się rosyjskiej agresji. No ale problem w tym, że polski MSZ twierdzi, że nasz minister niczego takiego nie powiedział. Andrzej Jonas?
Więcej niż 6, bo aktualnie jest 6. Mnie się zdaje, że bez względu na to, czy pan minister Sikorski powiedział to nieszczęsne zdanie, czy nie powiedział, zdarzenie jest bardzo charakterystyczne i bardzo pouczające. Ono wskazuje mianowicie na utrzymującą się wysoką wrażliwość Moskwy na rozszerzanie obecności wojsk NATO w kierunku granic rosyjskich. Pamiętajmy, że warunkiem akceptacji Rosji, która nie była wymagana, ale w dyplomacji istnieją różne rzeczy, które są potrzebne, choć nie wymagane, na wejście Polski do NATO, było to, że na naszym terytorium nie znajdą się potężne oddziały natowskie. Minister Sikorski przypomina, że chodziło to jego zdaniem o 2 ciężkie dywizje, a doradcy prezydenta Miedwiediewa mówią, że chodzi tu także na przykład o baterię patriotów. Jakie są zróżnicowane reakcje z Moskwy, to jest bardzo interesujące. Dość wymijająca reakcja ministra spraw zagranicznych i dość twarda reakcja właśnie doradcy prezydenta Miedwiediewa, który wskazuje, że najbardziej niezadowolone będą koła wywiadowcze i wojskowe. To jest interesujące. Zaczynamy się może trochę uczyć Moskwy.
No, ale mnie się wydaje, że Rosja wykazuje wielką wrażliwość, może nadwrażliwość czasami, jeżeli chodzi o te zagrożenia. Natomiast sama wrażliwości nie przejawia, jeżeli ona może być agresorem. Bo przecież niedawno na Białorusi Rosjanie i Białorusini właśnie ćwiczyli atak na państwa bałtyckie i na Polskę też, Mariusz Borkowski.
To jest kwestia psychiki i psychologii. Rosjanie cały czas jeszcze żyją przekonaniem, że są supermocarstwem, chociaż tak troszeczkę ekonomicznie i politycznie już nim tak bardzo nie są. I Rosjanie uważają, że jeśli się zgodzą na więcej teraz obecności amerykańskiej w Europie Wschodniej, chodzi tylko o Polskę, ale w ogóle generalnie, to znaczy, że ich prestiż i znaczenie podupada, no bo się mało kto z nimi liczy. I chyba reakcje ich w jakimś sensie są podyktowane po pierwsze obawami politycznymi i prestiżą, a po drugie wojskowi rosyjscy zawsze byli bardzo czuli na tą strefę, nawet rozciągającą się do Odry, nawet więcej powiem do Łaby. To jest jedna sprawa. Ale teraz bym jeszcze dorzucił inny element. Otóż partnera amerykańskiego. Jak widać z ostatniej praktyki, a już przy administracji prezydenta Obamy bardzo wyraźnie, Amerykanom wcale się nie spieszy po to, żeby umacniać nasze obawy albo rozwiewać je. Natomiast tak naprawdę dla nich partnerem jest Moskwa. I teraz liczyć się będzie to, jak Amerykanie się ułożą z Moskwą i vice versa. I tak naprawdę gwarantem naszego bezpieczeństwa będzie to, jaki będzie stan stosunków i poczucie bezpieczeństwa wzajemne i Moskwy, i Waszyngtonu. Nasze zdanie jest bardzo wtórne. I sądzę, że w tej sprawie będziemy tylko klientami, a nie decydentami.
No i tą smutną niestety konstatacją kończymy przegląd najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych ostatnich dni. Andrzej Jonas, Mariusz Borkowski i Paweł Lekki. Dziękuję bardzo.
Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych i Free, ambasada i Instytut Polski we Francji, a także gazeta Libération zorganizowały kilkudniową debatę o wydarzeniach, które doprowadziły do upadku komunizmu. Przy wspólnym stole obrad, choć nieokrągłym, jak zaznaczył na wstępie Thierry de Montbrial, dyrektor IFRI, zasiedli najważniejsi polscy autorzy i aktorzy wydarzeń sprzed 20 lat. W debatach uczestniczyli m.in. Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Jaruzelski, biskup Bronisław Dębowski, Georges Ming, Adam Michnik, Jean-Bertrand Raymond, Bernard Geta. Głos oddajmy Annie Bernhardt. Audycję nadaliśmy po raz pierwszy 19 września.
Polski ambasador Tomasz Orłowski zarysował sytuację, która doprowadziła do okrągłego stołu, wyborów czerwcowych i rządu Tadeusza Mazowieckiego. Później zabrał głos w sali wypełnionej po brzegi, stąd nie najlepsza jakość dźwięku, sam Tadeusz Mazowiecki.
Bardzo często byłem pytany przez politologów i dziennikarzy, jaki czynnik odegrał najistotniejszą rolę w zmianach w Polsce? Pytano mnie, czy Gorbaczow, czy Reagan, czy Jan Paweł II, czy Solidarność. Otóż chciałbym powiedzieć, na pewno tak zwana realpolitik, która w dobie odprężenia między Wschodem a Zachodem uprawiali politycy zachodni, na pewno ta realpolitik przynosząca odprężenie w stosunkach wschód-zachód przyczyniała się do tego, ażeby w krajach pod panowaniem komunistycznym społeczeństwa miały sytuację nieco lepszą, ale jest coś w historii, w pewnych momentach historycznych, co powoduje wyjście poza tą realpolitik, krok dalej, na które rzecznicy realpolitik zarazu na początku patrzą jako na zagrożenie, które może zburzyć efekty tego odprężenia, a potem okazuje się, że to wyjście poza tą realpolitik jest właśnie postępem historii. Tak się rozwija historia. W tym przypadku, o którym mówimy, tak było. Tak było w roku 1980. To Solidarność, powstanie Solidarności było tym wyjściem poza to, co ramy realpolitik określały.
Premier Mazowiecki mówił o roli Solidarności, o znaczeniu pielgrzymki papieża Jana II i o tym, że Zachód nie był przygotowany na wydarzenia i zmiany zachodzące na wschodzie. Przypomniał, że sam fakt, iż doszło do Okrągłego Stołu i że władze zaakceptowały Solidarność jako partnera, było wtedy wielkim osiągnięciem. A czym kierowała się władza komunistyczna, podejmując te negocjacje, tłumaczył dalej generał Jaruzelski.
Madame, monsieur, dziękuję inicjatorom i organizatorom tej konferencji za zaproszenie, za możliwość zabrania głosu w tak poważnym i kompetentnym gronie. Tym bardziej, że pełni rolę swego rodzaju politycznego dinozaura. Jest to niestety krótkotrwałe zwycięstwo archeologii nad biologią. Wiek nie daje patentu na mądrość. Jedynym atutem jest suma nagromadzonych doświadczeń. Postaram się niektórymi podzielić. Jeśli zabrzmią kontrowersyjnie, to proszę, żeby nie były oceniane jako wyraz nostalgii za minionym ustrojem. Mam świadomość ciężkich wad wrodzonych oraz błędów, grzechów, nawet zbrodni minionego systemu, jak się obiegowo nazywa komunizm. Przyznaję to z pokorą, chociaż z jednym zastrzeżeniem. Polskę charakteryzowało zawsze wiele istotnych odrębności. Była w bloku heretyckim odgałęzieniem. Powstawały tym samym przesłanki, swoiste przedpole, sprzyjające po latach elastycznemu przejściu do demokracji oraz do gospodarki rynkowej.
Tłumacząc konieczność wprowadzenia stanu wojennego, generał Wojciech Jaruzelski opisał sytuację geopolityczną i narzucone z zewnątrz ograniczenia. Mówił o niepokoju przywódców bloku sowieckiego, a także o nieodpowiedzialnych, radykalnych elementach Solidarności i nieprzygotowaniu społeczeństwa do demokracji. Generał Jaruzelski, przypominając stwierdzenie teologów średniowiecznych, że gdy diabeł mówi prawdę, to kłamie, podpierał swe argumenty cytatami z Jarosława Kaczyńskiego i księdza Urszulika. Mówił też o decydującej roli Gorbaczowa w przemianach na wschodzie. Po generale Jaruzelskim zabrał głos biskup Dębiński, przypominając zaangażowanie Kościoła w Polsce w tamtych czasach i zaczął on od rozmów Magdalence, które przygotowały Okrągły Stół.
Generał Kiszczak nie mógł bez pośrednika rozmawiać z Lechem Wałęsą, a Wałęsa tym bardziej nie mógł rozmawiać z generałem Kiszczakiem bez żadnego świadka. Ale arcybiskup Dąbrowski mógł obu zaprosić do siebie na grunt neutralny. Była to plebania w Wilanowie. Z tego się narodziły rozmowy w Magdalence. 12 września ksiądz prymas Glem w 1988 roku poprosił mnie, abym był uczestnikiem tych rozmów. Nie byłem oczywiście wtedy biskupem. Razem z księdzem Orszulikiem, który też nie był biskupem, mieliśmy być obserwatorami i świadkami. Gdy wyraziłem swoją zgodę, ksiądz prymas powiedział: nie pytasz o instrukcję? Speszyłem się i powiedziałem, że oczywiście pytam. Usłyszałem w odpowiedzi z niezmierną powagą wypowiedziane zdanie. Patrząc na księdza prymasa, zrozumiałem, jak to ważna sprawa jest. Instrukcja jest tylko jedna. Rób, co możesz, aby pierwsza rozmowa nie była ostatnią. No właśnie, a ja nic nie mogłem. Podtrzymałem ręce pod stołem i mówiłem różaniec. Jedyna rzecz, co mogłem zrobić.
Modlitwy, jak wiemy, dzisiaj zostały wysłuchane, ale przed oceną tamtych wydarzeń z dzisiejszej perspektywy przestrzegał kolejny uczestnik debat w francuskim instytucie, jeden z ministrów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Aleksander Halle.
Historia moim zdaniem przyzna rację przywódcom obozu Solidarności, którzy doprowadzili do pokojowego przejęcia władzy i zmiany charakteru państwa. Rok 89 będzie wielką datą w polskiej historii. Nie mam także wątpliwości, że taką datą, takim wydarzeniem będzie okrągły stół, czerwcowe wybory, data powołania na stanowisko premiera Tadeusza Mazowieckiego. Będę zawsze dumny, że było mi dane w tych wydarzeniach historycznych uczestniczyć, ale przestrzegałbym państwa przed taką oto perspektywą, w której pojawia się obraz, że tak sprawy musiały się potoczyć i tak były od początku programowane. Jak patrzy się na propozycje, które przygotowywała ekipa generała Jaruzelskiego, to ja mam poczucie, że to była owszem bardzo istotna, głęboka zmiana, ale w ramach systemu PRL-owskiego, w ramach dotychczasowego systemu. Gwarancją, że będzie kontynuacja tego systemu, był bardzo silny urząd prezydenta Rzeczpospolitej, wybieranego na 6 lat i zachowującego instrumenty prawne i faktyczne wpływania w decydującym stopniu na polityczną rzeczywistość. Z drugiej strony wracała Solidarność, pojawiały się enklawy wolności i częściowo wolne wybory do parlamentu. Pamiętam dobrze, że wtedy przy okrągłym stole większość z nas patrzyła na te wybory jako na cenę, którą się płaci za powrót Solidarności. Dosyć nieliczni byli ci, którzy mówili, to może być bardzo ważne. Otrzymujemy trybunę, z której można przemawiać do społeczeństwa.
W przerwie między dyskusjami podeszliśmy do ambasadora Tomasza Orłowskiego, by zapytać, jaki cel przyświeca organizacji tej konferencji.
Proszę pani, ponieważ jest to współorganizacja, zatem mamy również partnerów francuskich, którzy byli zainteresowani przede wszystkim wiedzą, pogłębieniem wiedzy, skorzystaniem z możliwości wysłuchania świadków zdarzeń, uczestników zdarzeń i powiedziałbym autorów polskich przemian, a przynajmniej współautorów polskich przemian. W związku z tym w najmniejszym stopniu nie możemy mówić o takich sprawach jak nasze zainteresowanie, że tak powiem, promowaniem Polski. Jeśli o czymś możemy mówić, to jest efekt również tego. To, że udało nam się zgromadzić, oczywiście gdyby było możliwe mieć jeszcze więcej uczestników tej rangi, bylibyśmy niewątpliwie jeszcze bardziej zadowoleni, ale wrażenie, które mam, przede wszystkim bardzo szeroka wymiana opinii, to, o czym mi mówią na przykład uczestnicy francuscy, którzy są niezwykle pod wrażeniem faktu, że wszystkie wypowiedzi były tak głębokie, pozbawione tego, co po francusku się mówi langue de bois, czyli tej sztywnej mowy, z której nic nie wynika.
Współorganizator i pomysłodawca konferencji Georges Ming z Francuskiej Akademii Nauk podkreślił wyjątkowość polskich wydarzeń i ich modelowy charakter dla innych państw.
No więc na pewno ta konferencja przypomina pewne rzeczy, które w świecie, w którym żyjemy i które uprzywilejuje obraz, a nie analizę, czyli na przykład przecięcie drutu kolczastego, czy obalenie muru berlińskiego, czyli takie spektakularne obrazy. Tego typu konferencja przypomina, że to się od czegoś zaczęło. Przypomina o, głównie o tym, że to się zaczęło od Polski, prawda? Że w tej Polsce trwał długi proces wyzwalania, który stworzył układ sił w 89 roku dla całego regionu, że wynalazek okrągłego stołu jest patentem polskim, że ten okrągły stół był wszędzie za tymi obrazami. Zapomina się po prostu, że był kopiowany, że to był sposób na to, żeby zalegitymizować wyjście, nie obawiając się jakiegoś radykalnego ruchu z jednej strony czy z drugiej. I ten stół był zarówno w Czechosłowacji w czasie manifestacji na placu Wenceslas, jak był również w Niemczech Wschodnich w czasie, kiedy burzono mur. I miał także miejsce w innych krajach, także o tym się trochę zapomina. Polska nie bije się o to, ale eksportuje okrągły stół. Wiadomo na przykład, że prezydent Kwaśniewski w swoim czasie z propozycją okrągłego stołu pojechał na Ukrainę i w ten sposób uratował w pewnym sensie rewolucję pomarańczową. I w tym sensie to jest na pewno konferencja, która przypomina o Polsce, ale to jest też konferencja uniwersalna, bo tutaj się mówi o kontekście międzynarodowym, o geopolityce, o roli Francji w stosunku do tego, co się działo w 89 roku. I to jest taka rekonstrukcja tego, co się stało, z uważnym przyglądaniem się, jaki był stan ducha wtedy, a nie to, co my teraz myślimy o tym, bo już wiemy, jaki był wynik tych wydarzeń. I w tym sensie to jest znacznie bardziej obiektywne. To jest prawdziwa praca analityczna, a nie polityka historyczna. I w tym sensie wydaje mi się, że ta konferencja tu w Paryżu w obecności elity francuskiej jest bardzo pożyteczna.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.